Jest godzina 10:46. Przy mikrofonie Hania Tracz, za konsoletą Szymon Christianus. Dziś 1 kwietnia 2026 roku, a z nami na łączach gość, z którym będziemy rozmawiać w związku z dzisiejszym niesamowitym wydarzeniem, start misji Artemis II. Z nami na łączach pani Agata Maria Harasymczuk, adiunkt badawczy na Wydziale Technologii Kosmicznych AGH, inicjatorka budowy symulatorów baz kosmicznych w Polsce i kierowniczka ekspedycji badawczych do środowisk ekstremalnych. Dzień dobry pani.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
Co prawda misja Artemis II leci nie tyle na Księżyc, co wokół Księżyca, ale my się chcemy dowiedzieć, jak to jest, bo to jest tak, że na tym Księżycu mamy w końcu ponownie wylądować, ale mamy tam wylądować na stałe. My, to znaczy ludzie, to znaczy ludzkość. Jest taki plan, żeby bazy były na Księżycu, a pani te bazy, które mają te bazy na Księżycu odwzorowywać, budujemy w Polsce między innymi, nazywane habitatami. Czym są habitaty i co w tych habitatach jest odwzorowywane, bo to nie tylko Księżyc, ale też to, jakby taka baza wyglądała na Marsie.
Tak, no rzeczywiście budowa bazy na Księżycu to nie jest taka zwykła budowa jak tu na Ziemi, że sobie planujemy budowę domu na 5 lat przed budową, zbieramy fundusze, budżety, planujemy sobie projekt architektoniczny, wszystkie zezwolenia zdobywamy i mamy domek. No niestety tak nie jest. Projekty księżycowe trwają wiele dziesięcioleci. I w szczególności projekt budowy wioski na Księżycu to już jest taki projekt, który ma ponad 10 lat. Cały czas jest w realizacji przez agencje kosmiczne. Cały czas są te projekty kontynuowane i coraz to więcej w szczególności badań i dojrzewania technologii. Proszę państwa, żeby każda technologia, a w szczególności totalnie nowa, dojrzała i była bezpieczna, to mija z reguły 9 lat. To jest absolutne minimum. To się nazywa tak zwany poziom gotowości technologicznej i to musi być na każdym szczeblu, czyli nie tylko mury, nie tylko ta zewnętrzna skorupa, infrastruktura, można powiedzieć ochrona przed promieniowaniem kosmicznym, które tam jest na Księżycu, przed pyłem regolitowym, przed próżnią i w ogóle tam brakiem atmosfery, prawda? Musimy to wszystko sobie tam odpowiednio bezpiecznie zbudować. To są systemy podtrzymywania życia, to jest bezpieczna załoga, to są nieinwazyjne metody monitoringu zdrowia, to jest komunikacja. No, trzeba stworzyć takiego LPS-a, czyli nie GPS-a, tylko po prostu system nawigacji na Księżycu. No i to wszystko trwa.
No właśnie, to wszystko trwa i może zanim pani opowie, jak taki habitat wygląda, co tam się buduje, co się w nim zawiera, to pytanie, czy takie habitaty w Polsce są, a są, ile ich jest i tak.
Żeby właśnie testować te technologie, żeby one miały gdzie dojrzewać, musimy budować odpowiednie laboratoria tu na Ziemi. Z reguły laboratoria te są nieosiągalne dla człowieka, ale właśnie my w Polsce zbudowaliśmy tutaj taką infrastrukturę, która jest dostępna praktycznie dla każdego. Każdy, kto chce wczuć się w rolę astronauty, w rolę w szczególności lunonauty, czyli osoby, która wyląduje kiedyś na Księżycu. Jest taka możliwość, zamykamy takie osoby na tydzień w izolacji, właśnie w takim habitacie, czyli w symulatorze bazy kosmicznej na Księżycu. Nie ma tutaj symulacji grawitacji, od razu mówię. Jest to symulacja głównie izolacji od światła słonecznego, głównie izolacji od zasobów, po prostu jest tam wszystko limitowane i woda, i powietrze, atmosfera, ten skład jest całkiem inny, z reguły są to podniesione poziomy dwutlenku węgla. Następna sprawa to jest oczywiście restrykcja, jeśli chodzi o zasilanie. Tam nie ma po prostu jakby prądu z sieci, prawda? Trzeba wszystko wiedzieć, jak oszczędzać, jak zarządzać zasobami, żeby załoga była bezpieczna. No i właśnie to wszystko jest testowane tutaj w Polsce. Mamy habitaty 3 na razie, a tak naprawdę 2, bo już jeden się skończył swój bieg po organizacji 100 analogowych misji. Czyli tak, na północy mamy habitat Lunares w Pile. Na południu obecnie mamy habitat AATC w województwie małopolskim, jest to miejscowość Rzepiennik Suchy. Jeśli chodzi o habitat w Pile, może tam wziąć udział maksymalnie 6 osób jako załoga, z tego co wiem. Natomiast jeśli chodzi o habitat na południu Polski, tworzymy największe na świecie misje analogowe, już robimy symulację kolonii na Księżycu, czyli my już naprawdę wychodzimy do przodu 10 lat, żeby badać, jak właśnie monitorować bezpieczeństwo takiego minimalnego, zdrowego społeczeństwa w izolacji. No i tutaj już mówimy o liczbach 30 osób, a w następnym roku już będziemy robić misję na 50 osób, czyli już taką dużą kolonię, można powiedzieć, księżycową.
Czyli to jest odwzorowywanie tego, jak taki habitat, jak taka kolonia wyglądałaby na Księżycu, to co się różni, czego odwzorować nie jesteśmy w stanie?
Nie jesteśmy w stanie, ale też nie mamy konieczności odwzorowywania tego. Właśnie narażania ludzi na niebezpieczeństwo wywołane promieniowaniem kosmicznym, wywołane mikrograwitacją, a raczej zmienioną grawitacją. Czyli my tych naszych uczestników misji nie narażamy na te efekty, które no niestety w przyszłości człowiek będzie musiał jakoś przetrwać. I tutaj też od razu mówię, i to nie jest prima aprilis, setki, jak nie tysiące ludzi pracuje nad systemami pokonywania tych nieprzychylnych warunków mikrograwitacji, czyli właśnie zaniku mięśni, zaniku kości i innych organów, niszczenia się mózgu, ciśnienia śródczaszkowego. Jest mnóstwo takich efektów, które wywoływane są tymi rzeczami, których my nie symulujemy. Także u nas jest dużo bezpieczniej, ale skupiamy się głównie na aspektach psychologicznych, zdrowia, czyli takiej medycyny personalnej, produkcji żywności w warunkach izolowanych, w ogóle przetrwania człowieka w warunkach ekstremalnych. I ja tutaj nawet jestem ze studentami właśnie, którzy byli analogowymi astronautami w takiej misji, także jeżeli tylko pani redaktor jest ciekawa, ja tu mogę wywołać do tablicy jedną studentkę, która właśnie może opowiedzieć z własnego doświadczenia, co przeżyła.
Bardzo proszę, koniecznie. To jest pytanie. Jak? Dzień dobry. Zaraz studentkę zobaczymy. Astronautkę analogową, bo tak chyba należy się zwrócić w misji kosmicznej na Księżyc. Pani brała zapewne udział. Jak taka misja analogowa wyglądała?
Tak, taka misja analogowa to spore wyzwanie dla człowieka. Musimy się zmierzyć z ograniczonymi zasobami. Musimy dbać o wzajemne relacje między całą grupą astronautów, co czasami nie jest łatwe. Też środowisko, w którym się znajdujemy, jest inne. Nie można robić to, czego na co ma się ochotę. Cały dzień jest poukładany godzinowo. Musimy się zmierzyć z wyzwaniami, które dostajemy z zewnątrz, a także czasami z awariami, które dzieją się na przykład na takim statku kosmicznym czy bazie.
Habitat ponoć też jest na Akademii, na AGH. Czy to jest prawda? Czy on działa? Czy studenci z niego korzystają?
Właśnie jesteśmy w habitacie AGH, to znaczy to nasze tło to nie jest habitat AGH, to jest ten stary habitat, który tak naprawdę już nie istnieje, ale pani Izabela, właśnie nasza już tutaj pani doktor, była w tym habitacie i habitat AGH będzie dopiero tworzony. Jesteśmy na etapie właśnie zdobywania tych wszystkich uprawnień, regulacji, no bo jest to jednak budownictwo publiczne, jesteśmy na terenie uczelni, tutaj musi być zachowane totalne bezpieczeństwo, wszystkie normy BHP, wszystkie normy sanepidu. Nie jest to łatwe zamknąć załogę na tydzień w takim obiekcie, jakim jest uczelnia AGH.
Ale rozumiem, że będzie to robione. Pani też organizuje wyprawy ze studentami i była taka wyprawa w Himalaje.
O tak, no nie mam tutaj przy sobie studenta, który ze mną był w Himalajach, ale jest właśnie też tutaj w tym samym budynku. Również w tym roku i w następnym będziemy organizować takie ekspedycje, także zapraszamy nie tylko studentów AGH, ale może też inne osoby zainteresowane i nie tylko z Krakowa, ale może też z innych rejonów Polski, bo właśnie w mojej załodze był na przykład człowiek z Torunia, wspaniała osoba, z którą też realizowaliśmy 6 eksperymentów takich pilotażowych, właśnie jeśli chodzi o systemy podtrzymywania życia i o przetrwanie w warunkach ekstremalnych, o tą adaptację człowieka. No i w Himalajach w szczególności ta adaptacja jest zauważalna i jest ona troszkę podobna, czyli analogowa do tego, co się dzieje w kosmosie, ponieważ no tyle wiemy o sobie, ile nas sprawdzono. Osoby, które nigdy nie były na wysokich wysokościach, czyli wysoko w górach, nie wiedzą, jak szybko komórki zaadaptują się do niskich ciśnień, do niskiego ciśnienia parcjalnego tlenu, czyli do takiego stanu, można powiedzieć, hipoksji. My mamy około 30% tlenu tego, co tu na powierzchni Ziemi. To tam, znaczy na powierzchni tutaj, co jesteśmy w sali, pani u siebie w studio, no to tam w Himalajach mamy 30% tego tlenu i to się odczuwa. To znaczy każda decyzja, nawet wypowiedź, którą bym teraz realizowała na wysokości 5000, byłaby zdecydowanie wolniejsza albo z błędami. No po prostu tak się dzieje.
To jest tak, że habitaty tam, habitaty tu, ale są też habitaty, które buduje się pod powierzchnią wody. Taki jest na Florydzie, czy w Polsce taki habitat powstanie?
Jeśli chodzi o habitat na Florydzie, to tak, byliśmy tam i faktycznie wiele osób, w szczególności osób związanych z NASA, czyli z Amerykańską Agencją Kosmiczną, tam trenowało i trenuje nadal. Natomiast już nie trenuje się wewnątrz, bo habitat Aquarius już jest jakby to powiedzieć retired, czyli już przechodzi w stan no po prostu do rozbudowy, rozłożenia, ale będą budowane nowe podwodne habitaty. I w szczególności jeśli chodzi o Polskę, my poważnie myślimy, żeby na początku tylko zanurzać mock-up takiego jednego modułu stacji kosmicznej i tam testować, trenować naszych podopiecznych, bo właśnie trenujemy analogowych astronautów i przyszłych astronautów komercyjnych. Takie szkolenia robimy w Stanach Zjednoczonych obecnie w Groton. Mamy 2 kursy podwodnego EVA, czyli spacerów kosmicznych. Tu w Polsce mam nadzieję, że nam się uda jakoś połączyć siły z Deep Spotem. Jest to w Mszczonowie takie miejsce, symulator nurkowy, gdzie różne elementy są zatapiane, oczywiście zgodnie z procedurami. No i prawdopodobnie my też będziemy mogli tam to robić. Mieliśmy już takie treningi w Dubaju, w najgłębszym takim symulatorze nurkowym, to jest 45 metrów głębokości, w Polsce 40 metrów głębokości, taki akwen zamknięty. No i rozmawialiśmy też z marynarką wojenną w Gdyni, też mają bardzo taki może niewielki obiekt, ale są bardzo chętni też do współpracy, także myślę, że to będzie się no w obecnych czasach na pewno łatwiej rozwijać niż wcześniej.
Odwzorowują państwo, czy w habitatach odwzorowuje się te warunki na Księżycu, ale też są habitaty, gdzie warunki z Marsa są odwzorowywane. Które jest łatwiej odwzorować?
Myślę, że łatwiej przeprowadzić jest misję analogową księżycową, dlatego że nie mamy opóźnień w komunikacji. Jeśli chodzi o symulację warunków marsjańskich, tutaj mamy 45 minut opóźnienia komunikacyjnego, chodzi o dwie strony, czyli jak my zadamy pytanie, to odpowiedź jest tak po 45 minutach dopiero uzyskiwana. Wymaga to dużej autonomii załogi, a tym samym przeszkolenia załogi przed misją. Ponieważ nam zależy na przetestowaniu jak największej ilości osób z różnego pochodzenia, różnego kraju, różnych kultur i tak dalej, z różnymi parametrami fizjologicznymi, no to, że tak powiem, ten okres przygotowania załogi, który normalnie powinien być 2 lata, tak? 2 lata się przygotowujemy do misji kosmicznej obecnie na świecie, skraca się do 1 dnia. no to dlatego jest to dużo trudniejsze dla załogi analogowych astronautów wykonać taką misję, zrealizować na odpowiednim poziomie, w odpowiedniej jakości, no jeżeli nie ma tego przeszkolenia wcześniej, ale tutaj też wyszliśmy naprzeciw temu problemowi i właśnie w tym roku będzie dostępny online za darmo kurs e-learningowy do przygotowania właśnie do takich analogowych misji. Robimy to w ramach grantu Erasmus+.
To panią jeszcze zapytam, pracuje pani ze studentami. Jak polscy studenci, jeśli chodzi o technologie kosmiczne, wypadają przy tych studentach z zagranicy? Czy mamy się czym pochwalić? Czy jest tak, że nawet może gdzieś tam przodujemy w tym zakresie?
Powiem tak, nasz wydział, a tym samym i studenci rekrutowani na kierunek technologii kosmicznych, to obecnie no nie jest to bardzo dużo osób, ale są to osoby z całej Polski, a niejednokrotnie też z zagranicy. Są one no, bardzo wybitne jednostki, mogłabym powiedzieć. Tutaj siedzą studenci. Patrzę, co mówię. Są to osoby z różnych dyscyplin, więc to też nie jest łatwe, żeby wszyscy nauczyli się mówić jednym wspólnym językiem kosmicznym. Tego się właśnie uczymy i to, że jesteśmy młodym wydziałem, stawia nas niejako w dużo lepszej sytuacji niż wydziały, które istnieją w innych krajach już wiele lat. Między innymi nasi studenci praktycznie wszyscy mają dostęp do startów prawdziwych rakiet komercyjnych. Na przykład organizujemy misję na rakietę Perun, pierwszą polską komercyjną rakietę właśnie suborbitalną. Wynosimy różnego rodzaju payloady, czyli eksperymenty do stratosfery, sami organizujemy te misje balonowe. Normalnie się to robi przez Europejską Agencję Kosmiczną, czeka się w kolejce. My to robimy z tygodnia, z weekendu na weekend. To naprawdę żaden uniwersytet europejski nie ma aż takich możliwości. Trzecia rzecz, można powiedzieć, to jest właśnie dostęp do misji analogowych. U nas obowiązkowo każdy z studentów idzie do habitatu na misję z własnym eksperymentem. Eksperymenty to nie są eksperymenty do szuflady. Wszystko to są realne eksperymenty, które my tutaj na Wydziale realizujemy w ramach właśnie kontraktów z Europejską Agencją Kosmiczną albo w grantach. Także tutaj nie ma czasu na, że tak powiem, tylko takie ćwiczenia. Studenci od razu są angażowani w prawdziwe projekty.
Myśli pani, że w przeciągu ilu lat taka baza powstanie na Księżycu, a drugie pytanie w ciągu ilu lat na Marsie?
Na Księżycu to jest już, proszę państwa, już Chińczycy wynoszą części swojej infrastruktury właśnie na księżycowej, która ma być w pełni funkcjonalna za 2 lata, czyli w 2028 roku powstanie pierwsza baza księżycowa. Nie przez Europejczyków, nie przez Amerykanów, uwaga, przez Chiny. No tutaj cały czas agencje kosmiczne deliberują, czy utrzymujemy projekt Gateway, czyli stacji około księżycowej. Ta stacja miała na razie latać wokół Księżyca na orbicie, po prostu po to, żeby mieć jakby kontrolę nad tym, co się dzieje na całym Księżycu. No, głupie to nie jest. Ale jeżeli Chiny zrobią krok taki, że faktycznie ta baza na Księżycu będzie stwarzała, no, nazwijmy to zagrożenie, tak? Więc te wszystkie plany będą musiały być zmienione i cały czas czekamy w gotowości, między innymi ta misja Artemis to nie jest tylko przelot i fajna wycieczka, tylko to jest naprawdę, można powiedzieć, taki zwiad, co tam się dzieje i na jakim jesteśmy etapie, ile mamy jeszcze my czasu, żeby po prostu było bezpiecznie.
I zakładam, że dziś pani wraz ze studentami będzie ten start misji Artemis 2 oglądała.
Oczywiście, że tak. To jest nasz normalny zawodowy obowiązek, oczywiście.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Pani Agata Maria Hara-Symczuk, adiunkt badawczy na Wydziale Technologii Kosmicznych AGH, była naszym gościem. Bardzo dziękuję i do usłyszenia.
Bardzo dziękuję też studentce Izabeli
Świdze.
Świdze, tak.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę, a może ktoś z Państwa analogowym astronautom kiedyś chciałby zostać. Czy to jest tak, że można się po prostu do Pani zgłosić, czy trzeba spełnić jeszcze jakieś wymogi wcześniej?
Można się zgłosić. Oczywiście zapraszamy na Wydział Technologii Kosmicznych i to nie trzeba być bardzo młodym. Można do nas przyjść w bardziej zaawansowanym wieku. Potrzebujemy każdego dobrego człowieka, który chce budować sektor kosmiczny w Polsce. Jeśli chodzi o misje analogowe, to jest łatwiej, w tym sensie, że wystarczy wysłać swoje zgłoszenie na stronie www.aatc.edu.pl.
Bardzo serdecznie dziękuję i tam Państwa odsyłam. Jest godzina 11:06. Czas na serwis informacyjny.